Wędrówki włoskie Odyńca z Mickiewiczem, część druga. A zatem Odyniec z Mickiewiczem upajają się Wenecją, stojąc na placyku Piazzetta, o którym wielki rzeźbiarz Canova mówił, że on tu co dzień po godzinach siadywał, mogąc za jednym rzutem oka oglądać i największe piękności natury, te z niebo i morze i całą przeszłość dziejów sztuki i Wenecji, widzianych stąd pomnikach, gmachach. Ja nie umiem czytać jeszcze w tej księdze, ale jako stworzenie boskie, co Pan Bóg stworzył, to widzę i czuję, i dość dla mnie byłoby tego, aby naśladować przykład Canovy, i to nie tylko we dnie, ale nawet i w nocy. A obok Piazzetty drugie miejsce zupełnie wyjątkowe. Wielki plac świętego Marka, który ponoć Napoleon nazwał salą balową i który w najświetniejszych czasach Rzeczypospolitej służył jako miejsce zabaw, uroczystości publicznych i konnych rycerskich turniejów. Pałac Dożu wydaje się być cmentarnym pomnikiem dawnej wielkości i chwały Rzeczypospolitej Weneckiej. Jedną z integralnych cząstek placu i jedną z jego specjalnych osobliwości są gołębie. Nad całym placem jakby namiot skrzydeł gołębich, nie setki, nie tysiące, lecz krocie lecą zewsząd jak huragan, jak chmura. Wenecjanie od wieków darzą je sympatią. Był nawet kiedyś osobny urzędnik do żywienia ich kosztem rządu. Teraz opiekę Rzeczypospolitej zastąpiła hojność prywatna. Jakiś bogacz zapisał znaczną sumę, z której procenty wystarczają na zakupienie dla ptaków grochu, pszenicy i gryki. Czas wreszcie na podziwianie bazyliki świętego Marka, która pomiędzy bazylikami świata, jeżeli nie jest całkiem jak lew król w porównaniu z drugimi, to przynajmniej równie jest godną świętego ewangelisty, jak miasta, których lew był symbolem i godłem. Rzeczywiście jest w niej coś lwiego. Nie zdaje się wznosić powietrza, jak na przykład katedry gotyckie, ale za pierwszym spojrzeniem dziwisz się, jak wspaniale, jak potężnie stoi na ziemi. A cóż dopiero wnętrze, najwspanialsze mauzoleum przeszłości i najbogatsze muzeum arcydzieł wszystkich sztuk razem i historycznych pamiątek, zacząwszy od X wieku, w którym sam kościół budować zaczęto. Brązy, marmury, porfiry, złoto. Pisze, że mozaiki zajmują 40 tysięcy stóp kwadratowych. Czyż więc, zapytuje, możecie nawet przypuszczać, nie mówię już wymagać, abym się w ten labirynt szczegółów zapuścił? Oglądam potem kanal Grande, główny komunikacyjny gościniec Wenecji, kręcący się jak wąż boa w kształcie nieforemnego S. Oto kamienny, kryty most Rialto, wprost z wody wznoszą się najwspanialsze kościoły i pałace dawnych oligarchów weneckich. Stwierdzę jednak, że polityczny upadek Wenecji sprawił, że ten szereg pałaców wzdłuż brzegu Wielkiego Kanału podobny jest do szeregu szkieletów w kostnicy, tak są obdarte wszystkie ze wszelkich pozorów życia i tak z nich wielkim okiem wyziera zniszczenie, że więcej niż od wyziewów i pleśni kanału czujesz, zda się od nich chłód trupi. We dnie większa część okien zamknięta żaluzjami lub po prostu deskami zabita. W wieczór w żadnym ani jednego światełka. Można sobie wyobrazić, jak smutny widok przedstawiały wtedy dla przyjezdnego zapaczonego w cuda architektury. Wchodzą do kościołów, trudno się nie zachwycić bogactwem ich wnętrznych skarbów, które tu wieki geniusz złożyły, a dzięki którym Wenecja dzisiejsza podobna jest do zgrzybiałej, zdetronizowanej monarchini, która na pierwszy rzut oka zda ci się może godną politowania staruszków, ale niech ci otworzy swoje szkatuły i skrzynie, a wnet poczuwszy, czym była, korzyść się znów przed nią jak wtedy, gdy w blasku majestatu i wdzięków audiencją dawała na tronie. Przy blasku księżyca wybrali się na nocną, romantyczną przejażdżkę gondolą. Morze było spokojne i gładkie jak zwierciadło, a przecież głuchy szum fali, zapewne wskutek przypływu, rozlegał się wzdłuż brzegów pośród ciszy nocnej, której żaden głos inny ani nawet szmer wiatru nie mącił. Mickiewicz cały czas snuł dywagacje na temat Bajrona i Napoleona, dwóch imion naszego wieku. Około 10:00 wysiedli na schodach Piazzetty. Błądząc po zaułkach i malowniczych placykach Wenecji, odkrywali nowe miejsca, jak na przykład kościół San Francesco della Vigna, czy rzeźby Canovy, których wiele w Wenecji wykonanych z marmuru i brązu. Najwięcej widzieli ich w Akademii Sztuk Pięknych. W kościele Santa Maria dei Frari widzieli nagrobek rzeźbiarza. Odyniec porównywał go ze sławnym rekwiem Mozarta, które on napisał dla kogoś innego, a które grano najprzód na jego własnym pogrzebie. Podobnież i ten nagrobek Canova wymodelował sam na grób i na uczczenie pamięci Tycjana, tymczasem po jego śmierci postawiono go nad nim samym. A tymczasem biedny Tycjan, który leży w tymże kościele, od 3 wieków już czeka na podobne żuznanie. Na zakończenie pobytu na lagunach odbyli jeszcze wycieczkę do Malamocco. Malamocca i Chioggia, Pisodnie są to 2 najważniejsze porty Wenecji. Pogoda była piękna, morze gładziutkie. Wracając, upłynęli całe miasto, przepłynęli wielki kanał i o zmierzchu wylądowali na schodach Piacetty. Gdy na drugi dzień opuszczali to przedziwne miasto snów i marzeń, Odyniec napisał: ja byłem w Wenecji. Tej korzyści pobytu nikt już mi nie odbierze, a korzyść to nie lada, jeśli do Warszawy powrócę, bo tam wojaż to już zasługa, a przy dobrej pronuncjacji francuskiej to i patent na bohatera salonu. Odpływali. Mickiewicz był cierpiący, w złym humorze, Odyniec tęsknym wzrokiem patrzył w usuwającą się coraz dalej Wenecję, aby obraz jej lepiej wyrazić sobie w pamięć. A ponieważ odwyk od normalnego ruchu, więc pierwsza rzecz, która uderzyła go na przedmieściu Mestry, były konie i turkot powozów. Wstąpili jeszcze raz do Padwy, tym razem tylko na nocleg. Odyniec koniecznie chciał być w bazylice, niestety była już zamknięta, pomodlił się zatem przed progiem. Padwę opuszczali o 4 rano, dążąc do Ferrary. Wjeżdżali w granice państwa kościelnego. Po rzeka Pad, którą się przepłynęli na promie, wyglądała jak rzeka ognista, tak jaskrawo jesienny wschód słońca odbijał się w jej szerokim zwierciadle. Trzeba było też poddać się kontroli celnej. Obok mnie rewdiłą właśnie nasz tłumok, ale że w nim kontrabandy nie mamy, więc zamiast akomodować się strażnikom, wolałem tobie powiedzieć: buongiorno, za godzinę muszę być w Ferrarze. Odyńca tak zresztą zdenerwowały te kontrole celne, że napisał, iż wjazd do Królestwa Piotrowego na ziemi zdaje się przypominać trudności w dostaniu się do niebieskiego.